Witam w pierwszym odcinku podcastu Od słabego oforu do słabej awangardy, którego gospodynią jestem ja, Ewa Majewska, przy wsparciu Sergio Frutosa, który pomaga mi w pracach nad stroną internetową i realizacją dźwięku. Podcast jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, a w ramach stypendium artystycznego na rok 2025 na projekt Mniejszościowa awangarda w stronę twórczości słaby. W tym odcinku omawiam twórczość polskiej artystki feministycznej Ewy Partun, przykład tego, co nazywam słabą awangardą. Stąd odcinek po prostu nazywa się Wprowadzenie do koncepcji słabej awangardy. Ewa Partun ma praktyka neoawangardowa. Od dziesięcioleci artyści i artystki ciężko pracują nad demokratyzacją produkcji sztuki. Na przykład Joseph Beuys i jego stwierdzenie, w myśl którego każdy jest artystą, które na pewno słyszeliście, jest przykładem tej tendencji. Niektórzy i niektóre odrzucili samą etykietę awangardy, czyli praktykę nazywaną neoawangardą. Inni próbowali kontynuować tradycje europejskich awangard z początku XX wieku, tak jakby nic się nie stało. W moich badaniach pracuję nad szerszą kategorią niż na przykład neoawangarda, którą roboczo nazywam słaba awangarda. Odrzuca ona patriarchalne wizje geniuszu i kreatywności, męskiej siły i hegemonii stojącej za twórczością artystyczną, rzekomo, i wyraża emancypacyjne roszczenia wywodzące się z peryferii. Wymaga też rozszerzonej epistemologii, czyli wiedzy o poznaniu, kształtowanej z perspektywy grup marginalizowanych i skolonizowanych, a nie z perspektywy tych, którzy mają władzę. Nie jestem pewna, czy Ewa Partun w pełni zgadza się na miano przedstawicielki słabej awangardy. Nigdy jednak nie protestowała, otwarcie przynajmniej, przeciwko temu, że od 2016 roku stosuje właśnie taką konceptualizację jej twórczości. Tu możecie sobie zobaczyć artykuły w czasopiśmie Widok i w czasopiśmie Arts, które przytaczam w biografii. Jak zobaczycie, do omówienia koncepcji słabej awangardy wykorzystuje tylko bardzo konkretny wybór jej prac, konkretnie 3 performance. Absolutnie nie twierdzę, że cała twórczość Ewy Partun da się zaklasyfikować jako słabą awangardę, chociaż może kiedyś można by było i tego spróbować. Na razie mam pewność co do 3 performance'ów i staram się je wam omówić. Myślę o twórczości Ewy Partun z wczesnych lat 80., 1980, jakby ktoś miał wątpliwości, jako o właśnie reprezentatywnej dla słabej awangardy. Uważam, że jest to interesująca koncepcja, być może z kilku powodów, które zostaną zaraz wymienione. Ukształtowała się ona w ramach badań feministycznych, queerowych i dekolonialnych, a słownictwo tej koncepcji słabej awangardy pochodzi z tych właśnie 3 kontekstów. Może ono pomóc, to pojęcie słabej awangardy, w analizie twórczości awangardowej, która nie jest tworzona przez osoby reprezentujące mniejszości, czyli koncepcja powstaje jakby z doświadczeń mniejszościowych, ale nie ogranicza się do analizy twórców, twórczyń, osób twórczych z tych mniejszości. Czyli niekoniecznie musi dotyczyć sztuki akurat kobiet, nie musi dotyczyć sztuki osób LGBT albo mniejszości. Chodzi raczej o momenty feministyczne, dekolonialne i queer w praktyce awangardowej oraz jej polityce i strategiach reprezentacji. Czyli tutaj zależy mi na tym, żebyśmy pamiętały i pamiętali, że nawet jeśli tę koncepcję słabej awangardy możemy uznać za queerową, to jej queerowość ewentualnie nie polega na tym, że artysta, artystka bądź osoba artystyczna jest queerowa. Albo że na obrazku przedstawione jest, czy na rzeźbie, czy w performance przedstawione są osoby LGBT, czy queerowe. Tylko chodzi o to, że same strategie artystyczne, strategie reprezentacji, strategie wyobrażania świata, strategie komunikowania się z publicznością są skwirowane. Więc tutaj jakby pokazuje, że queerowość to nie jest tylko to, kto jest na obrazku albo kto go namalował, ale także sposób namalowania obrazka, mówiąc już bardzo, bardzo, bardzo potoczystym językiem. Słabą awangardę można opisać jako taką, która używa doświadczeń i strategii mniejszości, ale obejmuje również twórczość artystek, artystów, osób artystycznych, które w żaden sposób nie reprezentują mniejszości. Według Borisa Groysa to właśnie demokratyzująca siła sztuki awangardowej czyni ją słabą. Ten autor, Boris Groys, w 2010 roku pisał o słabej uniwersalności sztuki awangardowej, podążając za osobami artystycznymi, właściwie za mężczyznami, którzy tworzyli sztukę niestety i białymi do tego wszystkimi ze wschodu i zachodu Europy, Groys sugerował, że słaba awangarda przepraszam, słaba mesjanistyczna siła zamanifestowała się w awangardzie wczesnego XX wieku, determinując jej demokratyczną sprawczość z jednej strony i prowadząc do jej odrzucenia przez szeroko rozumianą publiczność z drugiej. To, co dla niego stanowi bezpłciowy, bezklasowy paradoks, jakby tak, taki enigmatyczny paradoks, złą abstrakcję formowania się podmiotu pozbawionego, podmiotu awangardowego, moim zdaniem możliwe było tylko dzięki bardzo szczególnym, bardzo ucieleśnionym i społecznie specyficznym artykulacjom sztuki. Czyli na przykład awangarda wczesnego XX wieku rosyjska, tak? Tacy artyści jak Malewicz, tak? Oni łączyli jakby wrażliwość ekonomiczną, tak? Wrażliwość na biedę, po prostu na nędzę, ze swoimi formalnymi poszukiwaniami w polu sztuki. Łączyli także swoje doświadczenie religijne, nie możemy tego pomijać, z ekspresją historycznej konieczności zwycięstwa proletariatu, jakby, tak? Znaczy tutaj ten miks marksizmu i powiedziałabym ikonograficznej wiary prawosławnej staje się naprawdę, to jest bardzo specyficzny kontekst. To nie jest tak, że Malewicz jest jakimś bezklasowym, obłym podmiotem bez właściwości. Malewicz ma bardzo konkretne właściwości i właśnie z tych właściwości, z tych doświadczeń powstaje to, co Grois trafnie nazywa słabą uniwersalnością, tak? Czyli powstają takie kształty typu czarny kwadrat na białym tle, które z założenia, jak Grois dowodzi, i moim zdaniem słusznie, mają tą cechę, że są maksymalnym uproszczeniem. Że już prościej się tego powiedzieć nie da. Tak? Że prościej o konflikcie klasowym, o interwencji w przestrzeń polityczną, w przestrzeń ekonomiczną i nierówności w tej przestrzeni po prostu powiedzieć się nie da. Z kolei Grois też analizuje właśnie Józefa Beuysa, tego niemieckiego artysty, o którym wspomniałam na początku, który mówił o tym, że każdy jest artystą. Tak? I teraz my to tłumaczymy na każdy, w sensie rodzaj męski. Po niemiecku też jest rodzaj męski. Natomiast myślę, że tutaj Boris Groys nie miał jakichś ograniczeń płciowych i tutaj raczej chodziło o to, że faktycznie każda osoba, tak, może być artystą. No dzisiaj by pewnie to doprecyzował, biorąc pod uwagę słowniki jakby tożsamości płciowych, jakie mamy bardzo rozwinięte względem lat 60., 70. poprzedniego stulecia. To, co dla Borisa Groysa stanowi właśnie bezpłciowy, bezklasowy paradoks formowania się podmiotu pozbawionego specyfiki i dzięki tej właśnie ogólności podmiotu, który może jakby realizować w sztuce słabą siłę mesjaniczną, moim zdaniem jest możliwe tylko dzięki temu, że te osoby właśnie realizują ucieleśnione, konkretne artykulacje sztuki. Ale one są bardzo różne, więc stąd jakby trzeba się zastanowić, jak zbudować pojęcie, które wszystkie te praktyki będzie w stanie opisać, bez względu na to, czy one będą pochodzić z mniejszości, czy z większości, czy z grup hegemonicznych, czy z grup podporządkowanych itd. Dalej, w dalszej części tego odcinka podcastu omawiam feministyczną twórczość Ewy Partum, jako świetny przykład właśnie słabej awangardy. Twierdzę, że pojęcie słabej awangardy pozwala na dyskusję o praktyce kodowanej jako neoawangarda, o praktyce tych, którzy całkowicie odrzucają koncepcję awangardy, oraz o twórczości innych osób artystycznych, które kontynuują wczesną dwudziestowieczną awangardę, tak jakby nigdy nic się nie stało, tak jakby nie było feminizmu, nie było emancypacji dekolonialnej itd. Zainteresowanie siłą słabych lub po prostu słabością znalazło już wyraz w historii sztuki, filozofii i teorii kultury. Ja nie czuję, że jestem pierwszą osobą w tym zakresie. Co więcej, są dowody, prawda, że inne osoby pisały o słabości. Na przykład włoski filozof Gianni Vattimo dowodził, czy argumentował na rzecz słabej myśli, w której dialektyka nie jest postrzegana jako ostatecznie hegemoniczna, jako taki zwycięski pochód, lecz jako strategia podtrzymywania słabości w procesie historycznym i refleksyjnym, gdzie strategia dekonstrukcji wydaje się bardziej odpowiednia niż strategia takiego zwycięstwa. Tak? Z kolei amerykański antropolog James Scott przedstawiał zbuntowanych rolników z Azji Wschodniej i ich sprawczość polityczną jako broń słabych. The weapons of the weak. Bronie słabych. No, to nie brzmi po polsku zbyt dobrze. Ci rolnicy stosowali, zdaniem Scotta, słabą broń, bo demonstrowali w sposób ekstremalnie uproszczony. Oni nie, zdaniem Scotta, to potem było weryfikowane, tak? Nie generowali postulatów, nie używali jakichś skomplikowanych performansów, nie pisali teorii wielkiej swojego protestu, tylko po prostu maszerowali, tak? Czyli jakby taki ten protest był prosty, pokojowy, bezbronny, no faktycznie był demonstracją słabych, jego zdaniem. No i zdaniem Scotta to uproszczenie strategii pozwoliło na to, że do protestu dołączyły masy niewykształconych, zdesperowanych ludzi. Ja trochę podobną argumentację zastosowałam w kontekście działań politycznych do analizy czarnego protestu feministycznego, który od 2016 do bardzo niedawna się przetaczał przez Polskę i przez kraje, w których dużo jest osób z Polski. Mianowicie te feministyczne protesty w moim przekonaniu właśnie posługiwały się bardzo prostymi narzędziami. Ubierz się na czarno, zrób sobie selfie z popieram czarny protest. Przyjdź na strajk. Poprzyj strajk kobiet. To są wszystko strategie, które są dostępne dla osób, które nigdy nie były aktywistkami, które nie działały politycznie, które bałyby się w pierwszym odruchu przyjść na demonstrację uliczną, ale już nie bały się zrobić sobie selfie i puścić je w internecie na stronie mediów społecznościowych. I to dla mnie były też weapons of the week. Tak? Także tutaj w książce Moc publiczności podporządkowanych innych ja w szeregu artykułów przeanalizowałam te protesty kobiece jako właśnie formę słabego oporu. No ale wracając do naszej słabej awangardy, książka Jacques'a Ranciere'a też jest bardzo ciekawa. Ignorant Schoolmaster, czyli ja wiem, niedouczony czy dyrektor, nauczyciel ignorant, tak? Jakoś tak należałoby to tłumaczyć, nie mam dobrego pomysłu teraz. Oferuje teoretyczną interpretację słabego oporu awangardy dobra wspólnego i polityki wielości, wykraczających poza kategorie ukształtowane w maskulinistycznej, hegemonicznej, heroicznej tradycji przywileju. Badania Ranciere'a nad proletariuszami, którzy w XIX wieku postanowili nauczyć się czytać, angażując się jednocześnie w komunistyczną walkę, są kolejnym przykładem mniejszości, która nie podejmuje heroicznych działań, bo ci ludzie się po prostu uczą czytać. No to, że czytają manifest komunistyczny, żeby się nauczyć czytać, wynika po prostu z tego, że do takich treści mają z jednej strony serce i zapał, a z drugiej strony dostęp. Tak? Więc tutaj i w Polsce też były analizowane rewolucja na przykład 1905 roku właśnie pod kątem mas społecznych, które nagle zabierają się za edukację po prostu taką oddolną. Koncepcja słabej awangardy zachęca do poszukiwania uniwersalności, zaczynając od cząstkowego, konkretnego, usytuowanego doświadczenia. Czyli to nie jest tak, że podmiot jest obły, tak jak mówiłam w kontekście Borisa Groysa. Nie, każdy podmiot, który jakby analizujemy tutaj jako przykład słabej awangardy, jest gdzieś tam konkretnie usytuowany, tak? Mówi z perspektywy Warszawy albo Ciechanowa, albo Koziej Wólki pod Karpackiem. Małe, duże, średnie miasto. Pochodzenie etniczne, jakaś płciowość, jakaś pozycja klasowa, jakiś habitus. To wszystkie elementy tworzą jakby perspektywę, epistemologię, perspektywę, z jakiej dana osoba patrzy na świat. I to przekłada się w oczywisty sposób na jej sztukę i na to, w jaki sposób praktykuje awangardę. Moja koncepcja słabej awangardy czerpie z kilku dość różnych kontekstów, jak już było widać wcześniej. Jednym z tych kontekstów jest książka Jacka Halberstama The Queer Art of Failure z 2011 roku, czyli queerowa, na polski to przyłożono, nie wiem za jakie grzechy, jako dziwaczna sztuka porażki. W moim przekonaniu to jest queerowa sztuka porażki i tego się będę trzymać. Druga inspiracja, czy kolejna inspiracja, pochodzi z zupełnie innego kontekstu, z pism wschodnioeuropejskich dysydentów lat 70. i 80., takich jak Václav Havel, Jan Patoczka, ale także Jacek Kuroń. Ich koncepcje siły bezsilnych, to Havla jest tak, czy solidarności wstrząśniętych, Patoczki, pozwalają zrozumieć formalne eksperymenty partum z figurami głupoty, bezbronności i słabości, jako elementami bardziej ogólnego, regionalnego, półperyferyjnego poczucia tożsamości, zbudowanego na słabości, porażce i upadku. Być może to jest w ogóle typowa pozycja Europy Środkowo-Wschodniej. U Halberstama porażka staje się przykładem oporu wobec neoliberalizmu. Halberstam analizuje neoliberalny kapitalizm jako taki system, w którym sukces jest absolutnie kluczową kategorią i w związku z tym mówi o tym, że na przykład porażki, no bo też failure to jest jakby no porażka, tak. Więc może być na przykład failure w zakresie, czy porażka w zakresie performowania tożsamości płciowej. To o tym pisali już Judith Butler w Bodies That Matter i w Gender Trouble, tak? Że tutaj bardzo często osoba, która chce zaperformować jakąś płeć, no po prostu robi to nieudolnie, czy w jakiś niewystarczający sposób i przez to cała norma binarnego podziału płci upada, tak? Na przykład jeżeli ja z moim 1,80 m i nadwagą staram się przeistoczyć w kobiecą kobiecość, no to to jest zawsze trochę performance. W sensie zawsze jakieś kilogramy będą mi wystawać sukienki, zawsze osoby będą się zastanawiać, czy faktycznie jestem jakby coś kobietą, czy może to jest osoba drag i tak dalej, i tak dalej. I w tym sensie ja nie muszę chcieć podważać płciowej normy. Wystarczy, że ja spróbuję tą normę naśladować i już będzie problem. W przypadku Halberstama on na przykład analizuje filmy klasy B. Tak? Takie filmy, w których nie ma mocnego męskiego podmiotu, tylko są podmioty, które są na przykład głupie, albo naiwne, albo uproszczone, albo animowane. I Halberstam twierdzi, moim zdaniem słusznie, że taka sytuacja daje przestrzeń dla queerowych tożsamości. W sensie, że mogą się pokazać, mogą zaistnieć bohaterowie, bohaterki spoza jakby obszaru kanonicznej męskości i kobiecości. To by było na razie na tyle i za chwilę dalsza część programu.